Słowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Dzień dobry, w naszym studiu metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński.
Dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Wielki Piątek to w kościele wspomnienie męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. Jakie przesłanie płynie z tych wydarzeń do współczesnych chrześcijan? W czasach, kiedy, tak mi się przynajmniej wydaje, poświęcenie się dla innych może nie jest już takie modne.
A jest zawsze potrzebne. Zawsze jest potrzebne poświęcenie i mówimy chociażby o tym w kontekście trwających działań wojennych, czy na przykład różnorakich, trudnych doświadczeń w niedalekiej przeszłości. Epidemia pokazała, że nie poradzilibyśmy sobie z nią, gdyby nie było ludzi, którzy byli zdolni do poświęceń. Epidemia niosła ogromne wyzwanie w tym względzie, więc chrześcijaństwo sięga do tego wydarzenia, które pisze początek naszej chrześcijańskiej ery, między innymi właśnie tą ofiarą Jezusa Chrystusa, która się dokonała przez mękę, cierpienie i śmierć na krzyżu. To jest dla nas wydarzenie fundamentalne.
To Wielki Piątek, w sobotę, święcenie pokarmów.
To czas przejścia właśnie ze śmierci Chrystusa, by sięgnąć tych najgłębszych pokładów teologicznych do zmartwychwstania, który symbolizuje pusty grób. I rzeczywiście już przedsmak świąt wielkanocnych daje się odczuć w tym obrzędzie bardzo sympatycznym i pięknym i lubianym, nawet przez tych, którzy omijają często w ciągu roku szerokim łukiem Kościół, jakim jest poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Ono jest też bardzo głębokie. To nie jest tylko koszyczek pięknie udekorowany i w nim pokarmy. Każdy z tych pokarmów ma głęboką wymowę i odnosi się do tej symboliki, która daje o sobie znać w te ważne dni.
A niedziela wielkanocna to jest ten moment, kiedy jednak widzimy, że warto się poświęcać?
Niedziela wielkanocna, albo mówiąc Wielkanoc, czyli to, co się dzieje w nocy z soboty na niedzielę, czyli zmartwychwstanie Chrystusa, ono jeszcze bardziej uzasadnia to poświęcenie, od którego pan redaktor zaczął, które znajduje swoją inspirację w poświęceniu Chrystusa, jego męce i śmierci, bo pokazuje, że to, co może być w tej decyzji o poświęceniu bardzo trudne, kiedy trzeba ponieść dużą ofiarę, nawet w wypadku niektórych ofiarę życia, ostatecznie kończy się zmartwychwstaniem. To jest coś, co wnosi w te beznadziejne, często po ludzku tylko pojmowane, trudne sytuacje, optymizm i nadzieję.
Jak to jest, że święta Wielkiej Nocy są najważniejsze dla chrześcijan, a wydaje mi się, że Boże Narodzenie mimo wszystko jest bardziej, przepraszam za kolokwializm, popularne, jeszcze może bardziej lubiane?
Trzeba powiedzieć o dwóch warstwach przeżywania tych świąt. Mamy święta, które przeżywamy przez ludzi wierzących, identyfikujących się z treściami, które święta przynoszą, i te, które stanowią taką sympatię okazywaną przez ludzi żyjących na pograniczu wiary albo poza nią, sympatii wobec zwyczajów, obrzędów. Boże Narodzenie, zwłaszcza w Polsce, jest przepięknym czasem, bo to czas kolęd, zima, śnieg, jeżeli do tego choinki, dekoracje, prezenty. Te zwyczaje, one pociągają, fascynują. Natomiast no nie trzeba większej jakiejś głębi tutaj logiki, żeby zrozumieć, że Boże Narodzenie to rozpoczęcie misji Chrystusa. Tym, co jest finałem, co jest koroną tego dzieła, jakim było życie Chrystusa, jest jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Więc z tego powodu to są święta, które są taką koronacją tego dzieła życia i misji Chrystusa.
Wczoraj 21. rocznica śmierci papieża Polaka, o którym mówi. Mówiło się, że on nie stronił od polityki, a przed nami pierwsza Wielkanoc papieża Leona, który w kontekście wojny w Iranie mówi: Jezus nie słucha modlitw tych, którzy prowadzą wojny, albo myślę, że nawet ostrzejszy cytat: ręce wywołujących wojny są pełne krwi. Czy to jest bezpośrednia krytyka jego rodaka, prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa?
Proszę pamiętać, że możemy wyliczyć bardzo szybko co najmniej 12 zapalnych miejsc, w których dzieją się okrutne rzeczy, i nie tylko myślimy tutaj o Iranie. Dzieją się wojny za wschodnią granicą, dzieją się wojny w Strefie Gazy, giną niewinni ludzie w wielu miejscach, Jemen do tego, na świecie. Papież ma tę przewagę nad nami, którzy patrzymy koniunkturalnie i umiejscawiamy nasze sympatie.
Ale z drugiej strony bardzo dobrze zna Donalda Trumpa.
Tak, to wcale nie utrudnia mu sytuacji.
I amerykańską politykę.
Wręcz przeciwnie. Akurat teraz się zajmujemy tym atakiem na Iran i całą złożonością tej sytuacji. Natomiast nauczanie Kościoła w kwestii pokoju zawsze było takie samo i dla nas, ludzi wierzących, którzy tkwią w nauczaniu Kościoła, nie jest to nic nowego. Wystarczy przypomnieć Jana Pawła II, skoro mowa o rocznicy jego odejścia do domu ojca, o głosie, który Jan Paweł II podejmował w związku z wojną w Zatoce Perskiej 1991, albo potem z drugą wojną w Iraku 2003.
Ale wtedy taki termin był powszechny, wojna sprawiedliwa. Czym
nie,
w tym przypadku wtedy, mówimy
wtedy
o wojnie sprawiedliwej?
Funkcjonował inny termin, wojna uprzedzająca. Wtedy, proszę pamiętać, Stany Zjednoczone podjęły wojnę, którą nazwały wojną uprzedzającą. I w tym czasie mamy to samo, z tym samym do czynienia. Tylko, że wtedy Jan Paweł II, ten proroczy głos nie był słyszany. Wyśmiewano się nawet z Jana Pawła II, mówienie o wojnie sprawiedliwej ze strony Kościoła, czy usprawiedliwione, jeżeli w ogóle takie pojęcie można przyjąć, było związane z tym, że bronimy się. Natomiast Stany Zjednoczone wtedy użyły działań wyprzedzających po to, żeby nie dopuścić do wybuchu wojny. Takie było uzasadnienie i wtedy dyplomacja watykańska bardzo mocno działała aktywnie i nie chciano słuchać głosu papieża. Leon XIV wrócił do tego głosu Jana Pawła II i przypomniał, że te słowa były prorocze i że są ciągle aktualne.
Niedługo także będzie rok, od kiedy ksiądz arcybiskup już tutaj pełni posługę w Poznaniu. Nie mogę nie zapytać o najgłośniejszą sprawę tych minionych miesięcy, o osiedle maltańskie. Co kuria zrobi z pieniędzmi ze sprzedaży za 420 milionów złotych terenów osiedla nad Jeziorem Maltańskim?
Mam nadzieję, że pana redaktora ta kwota nie smuci, a bardziej przyjmuje los mieszkańców. Chciałbym powiedzieć, że ci, którzy chcą współpracować w kwestii otrzymania lokali, nadal mają taką możliwość, deklaruje ją nowy właściciel tego gruntu i myślę, że to w tym wypadku także przedświątecznym w odniesieniu do losu mieszkańców jest najistotniejsze.
A co z tą kwotą?
Właśnie. Cieszymy się, że jest możliwość jej wykorzystania, ale to jest kwestia przyszłości.
A na jakie cele?
Tylko i wyłącznie statutowe Kościoła.
A co to znaczy cele statutowe w Kościoła? Bo ja chcę tak naprawdę w ten sposób zadać inne pytanie. Czy ta sprzedaż była konieczna?
Sprzedaż między innymi była wydarzeniem, które było w naturalny sposób przygotowane już od bardzo długiego czasu. I państwo, zwłaszcza tu w Poznaniu, wiecie bardzo dobrze, że ta historia była bardzo długo przerabiana, przygotowywana i tym, co warto w kwestii tego osiedla powiedzieć, to jest przede wszystkim to, żeby zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby tym ludziom pomóc i zauważyć to, czego zauważyć często w narracji medialnej nie chcemy. Mianowicie, że wszyscy ludzie, którzy chcą współpracować, mogą otrzymać pomoc w postaci mieszkań. Proszę udać się do tych ludzi, którzy już tę pomoc otrzymali.
Kolejki są bardzo duże, jeśli chodzi o mieszkania w Poznaniu. I czekają też osoby, które nie są z osiedla nad Maltą.
Proszę się udać. Rozumiem, że chce pan utrzymać swoją narrację. Proszę się udać do tych, którzy otrzymali taką możliwość
zamieszkania. Ja nie kwestionuję, że takich osób nie ma, ale są też osoby, które są bardzo niezadowolone. Są też osoby, które na przykład wskazują, że tuż przed sprzedażą w parafii Jana Jerozolimskiego odbyła mi się msza. W intencji tychże mieszkańców osiedla maltańskiego, no oni uznają to za co najmniej złośliwość.
Na pewno taka intencja nie towarzyszyła tej mszy.
Ale oni tego nie zamawiali. To kto?
Trzeba byłoby wobec tego spytać tych, którzy w tym uczestniczyli i są tego inicjatorami.
To kończąc ten wątek, jeszcze raz chcę zapytać, jakie są te cele statutowe? Po co te 400 milionów złotych Kurii Poznańskiej?
Jest pan katolikiem?
Jestem.
Chodzi pan do kościoła?
Tak.
W takiej sytuacji wie pan, jakie to są cele. To jest kwestia budowy i utrzymania kościołów. Buduje się w archidiecezji poznańskiej wiele. To jest kwestia wydziału teologicznego.
Ale kościół dostaje na to pieniądze. Chociażby w zeszłym roku miasto Poznań przeznaczyło pieniądze na remonty 7 kościołów w Poznaniu.
A mamy ich 800.
Czyli potrzeba więcej pieniędzy na remonty, o to chodzi.
Jest pan właścicielem domu, mieszkania i wie pan, że to że istnieje potrzeba na ciągłą administrację, a zwłaszcza na utrzymywanie obiektów, które są zabytkowe. Przecież jesteśmy jako poznaniacy dumni z tego, że mamy największe skarby dziedzictwa kulturowego i religijnego. I wiemy doskonale, że to są rzeczy, które wymagają ciągłej pielęgnacji, ciągłej troski.
Tutaj też są środki z państwa, na przykład 22 miliony złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, między innymi na chociażby termomodernizację kanonii biskupiej. No te pieniądze są do zdobycia.
Wie pan dobrze, że nie kanonii biskupiej, tylko wydziału teologicznego, w sumie 6 obiektów. Potężny wydział teologiczny, w którym kształcą się studenci. Do tego jeszcze budynki Caritas, niosącej pomoc, między innymi potrzebującym. Warto o tym też wspomnieć przy okazji zbliżających się świąt, gdy będziemy zapraszać potrzebujących, gdy z dumą i miasto, i włodarze regionu podkreślają, że we współpracy z Kościołem każdego dnia otrzymuje taką pomoc 1500 osób. To są te cele statutowe.
Księże arcybiskupie, jeszcze jeden trudny temat. W Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie pojawiła się wystawa z memami, czyli takimi w założeniu rzekomo śmiesznymi obrazkami ze świętymi, a na niej chociażby obraz umęczonego Chrystusa. Mówimy o Wielkanocy akurat. I podpis: kiedy nie możesz wykąpać kota. To jest atak na Kościół, czy może jest jakieś inne wytłumaczenie tego zjawiska? Ksiądz jest, arcybiskup też jest socjologiem, więc może ksiądz na to inaczej trochę patrzy.
Kościół z atakami sobie lepiej radzi niż ludzka mentalność. Myślę, że przede wszystkim te memy są diagnostyczne i pokazują, co tkwi w głowach tych, którzy je wyprodukowali, a jeszcze bardziej tych, którzy sprawili, że one otrzymały takie zaszczytne prawo do bycia eksponowanymi w takim muzeum. Trzeba rozmawiać z tymi ludźmi, jakie towarzyszyły im intencje.
To był błąd? Nie powinien dyrektor Muzeum Księdza Arcybiskupa zdaniem zgodzić się na taką wystawę?
Myślę, że najlepiej już odpowiedział na to pan redaktor swoim oburzeniem.
To teraz spowalniamy trochę. Za chwilę będziemy z rodzinami przy świątecznym stole. Na koniec naszej rozmowy to jest czas, aby też krótko pewnie złożyć życzenia naszym słuchaczom i wszystkim wiernym.
Bardzo chętnie skorzystam z tego. Zresztą z taką intencją pan redaktor mnie zaprosił. Czas świąt wielkanocnych to jedna ze wspanialszych okazji w roku, w których możemy nie tylko życzyć sobie zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale w których możemy zdać sobie sprawę z tego, że to zdrowie, że to szczęście, że ta pomyślność nie są konsekwencją ślepego losu, tylko są w dużej mierze też owocem naszych decyzji i wyborów. Czas Wielkiego Postu, który jest takim czasem szczególnej pracy, rekolekcje, gorzkie żale, drogi krzyżowe, spowiedzi świąteczne i teraz to przepiękne Triduum Sacrum, to jest coś, co ładuje ludzkiego ducha i sprawia, że dociera do nas, że wiele rzeczy to efekt naszych decyzji. To, czy jesteśmy ludźmi lepszymi, wspanialszymi, mądrzejszymi, bardziej uduchowionymi. Życzę z całego serca, by ten czas świąt wielkanocnych był taką cudowną, niezmarnowaną okazją i by każdy z nas i ci, którzy zmartwychwstanie Chrystusa przyjmują wiarą, z wiarą i ci, którzy do Niego podchodzą trochę bardziej outsidersko, dostrzegli w tym ogromną szansę na to, żeby w człowieku było jeszcze więcej tego, co wypełnia jego wnętrze. Takich świąt z całego serca życzę panu redaktorowi, całej redakcji i wszystkim radiosłuchaczom.
Mówił metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Rozmowa dnia. Radia Poznań.